Demokracja i jej rywale. Ochrona praw jednostki. Gdy postawić ją obok ideologicznej czystości anarchizmu i kurateli, demokracja jawi się jako system najbardziej niechlujny, pełen kompromisów, a przez to, paradoksalnie, najbardziej zdolny do samonaprawy. Anarchizm, obiecując wolność od państwa, nie chroni przed opresją wspólnoty, gdzie tyrania społecznych sankcji bywa dotkliwsza od formalnego prawa. Kuratela, kusząc wizją rządów rozumu, nieuchronnie dryfuje w stronę oligarchii. W tym pejzażu demokracja, choć wiecznie niedoskonała, oferuje coś bezcennego. Mechanizmy pozwalające mniejszości przetrwać, a jednostce ocalić godność. Anarchizm kusi obietnicą radykalnej wolności, w której państwo staje się zbędne, a społeczeństwo organizuje się w dobrowolnych zrzeszeniach. Inspiracją dla tej wizji są ludy bezpaństwowe, jak Inuici czy niektóre plemiona afrykańskie, gdzie porządek utrzymywały nie kodeksy, lecz więzi wspólnotowe i sankcje moralne, ostracyzm, zawstydzanie, odmowa współpracy. Jest w tym echo rusowskiej wizji natury, w której wolny człowiek tworzy wspólnoty z wyboru, nie z przymusu podporządkowania. A jednak ta wizja ma fundamentalną słabość. Nie oferuje solidnych narzędzi ochrony praw jednostki. Przemoc czy dyskryminacja mniejszości mogą się pojawić, lecz brakuje instytucji, które by im skutecznie zapobiegały. Już Alexis de Tocqueville, badając demokrację amerykańską, ostrzegał przed tyranią większości. W anarchizmie można mówić o tyranii sankcji społecznych, równie bezwzględnej i trudniejszej do kontrolowania, bo nie wpisanej w ramy prawa. Kuratela jest precyzyjną antytezą anarchii. U jej podstaw leży założenie, że lud nie jest zdolny do samostanowienia, to też rządy należy powierzyć wykształconej i cnotliwej mniejszości. Rządzona przez garstkę arystokratów Republika Wenecka była przez stulecia długowiecznym dowodem, że system ten może zapewnić stabilność, dobrobyt i rządy prawa. Było to praktyczne wcielenie platońskiego snu o rządach filozofów, choć w wersji kupieckiej, a nie metafizycznej. Krytycy demokracji, od Platona po współczesnych technokratów, niezmiennie wskazują, że lepiej, by państwem kierowali eksperci, a nie masy podatne na emocje i demagogię. Niemniej, w tej eleganckiej konstrukcji tkwi fundamentalna słabość. Zakłada ona bowiem, że elita zawsze będzie działać dla dobra wspólnego, a nie we własnym interesie. To rodzaj zakładu o cnotę władców, który historia rozstrzygała najczęściej na niekorzyść rządzonych. Demokracja jest więc projektem z definicji nieskończonym. To nieustanne negocjowanie między ideą a praktyką, między równością a kompetencją. I być może właśnie w tej nieustannej, męczącej walce o samą siebie paradoksalnie tkwi jej największa siła. Każda uczciwa rozprawa o słabościach demokracji musi sięgnąć do jej grzechu pierworodnego. Problemu wykluczenia. Pytanie o to, kto właściwie należy do Kotudemos gwiazdka, stanowi historyczne i zarazem współczesne jądro całego projektu. Demokracja nigdy nie była i nie jest ustrojem w pełni włączającym. Jej fundament od zawsze opierał się na rozróżnieniu między tymi, którzy mogą, a tymi, którzy nie mogą być obywatelami w pełnym tego słowa znaczeniu. W greckiej polis Kotudemos gwiazdka oznaczał wprawdzie lud, lecz był to lud starannie wyselekcjonowany. Wykluczenie kobiet, niewolników czy cudzoziemców opierało się na wygodnym założeniu, że udział w rządzeniu wymaga kompetencji, których tym grupom po prostu odmawiano. Demokracja ateńska była zatem demokracją uprzywilejowanej kasty, nie zaś uniwersalnym systemem równości. Platon, dostrzegając to pęknięcie, wykorzystał je do frontalnego ataku na samą ideę, proponując w zamian kuratele filozofów. Wyimaginowany gwiazdka Arystos gwiazdka, archetypiczny zwolennik takiej kurateli, mógłby z przekąsem zauważyć, że skoro nawet współczesne demokracje odmawiają praw wyborczych dzieciom, to milcząco przyznają rację tezie, iż polityka nie jest dla wszystkich i wymaga selekcji opartej na wiedzy i dojrzałości. Problem definicji Kotridemos gwiazdka pozostał zatem nierozwiązaną zagadką. Jeśli bowiem uznamy, że rządzić mogą tylko kompetentni, demokracja nieuchronnie zamienia się w rządy nielicznych. Jeśli zaś potraktujemy zasadę równości bezwzględnie, otwieramy drzwi ryzyku nieracjonalnych decyzji zbiorowych. Ta sprzeczność zamyka teorię demokratyczną w logicznej pułapce, swoistym błędnym kole. Gwiazdka demos gwiazdka definiujemy przez pryzmat równości, lecz zakres tej równości zależy od tego, jak uprzednio zdefiniowaliśmy kotodemos gwiazdka. Nowoczesne poliarchie, systemy, które politolog Robert Dahl uznał za jedyną realną formę demokracji w dużych państwach, próbują okiełznać ten chaos za pomocą proceduralnych bezpieczników. Na papierze wszystko wygląda imponująco. Wolne wybory, powszechne prawo głosu, wolność słowa, pluralizm organizacyjny. W porównaniu z mrokami poprzednich epok to cywilizacyjny skok. Prawa obywatelskie obejmują dziś niemal całą dorosłą populację. Poliarchia, choć stabilna, ma jednak swoje pęknięcia. Formalna równość praw nie przekłada się na realną równość wpływu. Nierówności ekonomiczne i społeczne sprawiają, że choć wszyscy są zaproszeni do gry, niektórzy dysponują znacznie lepszymi kartami. W praktyce siła zorganizowanych grup interesu często przeważa nad arytmetyczną siłą pojedynczych obywateli. Co więcej, rządy w poliarchii to najczęściej wynik kruchego kompromisu mniejszościowych koalicji, a nie wyraz woli stabilnej większości. Najbardziej subtelnym problemem jest jednak tak zwana kontrola nad wokandą, cicha władza decydowania o tym, które pytania w ogóle trafią pod publiczną debatę. Można więc zostać formalnie włączonym do demokracji, a faktycznie pozostać wykluczonym z rozmowy o sprawach najważniejszych. Na końcu tej drogi czai się paradoks ostateczny – samo wykluczenie. Co jeśli to demos gwiazdka, suwerenny lud, użyje demokratycznych narzędzi, by demokrację znieść? Czy byłby to akt najwyższej suwerenności, czy raczej zdrada samej idei? Rozważając uchybienia poliarchii, nie sposób pominąć klasycznych teorii elit. Już na przełomie XIX i XX wieku Gaetano Mosca i Robert Michels sformułowali tezy, które można odczytać jako chłodną diagnozę demokracji. Zestawienie ich ujęcia z problemami współczesnych poliarchii pozwala lepiej dostrzec, że wykluczenie i nierówność nie są w niej wypadkiem przy pracy, lecz elementem konstrukcyjnym. Mosca, autor pracy Elementy nauki o polityce, twierdził, że wszędzie tam, gdzie istnieje życie zbiorowe, wykształca się klasa rządząca. Jest ona nieliczna, lecz zdolna narzucić swą wolę większości. Wynika to z prostej obserwacji. Większość jest rozproszona, bezkształtna, a jej interesy trudno zorganizować. Tymczasem mniejszość, świadoma swego wspólnego interesu, potrafi się zorganizować i zapewnić sobie przewagę nad masami. W tym ujęciu każda demokracja, choćby najdoskonalsza w sferze instytucji, faktycznie prowadzi do rządów nielicznych. Mosca był więc realistą, który pod demokratycznym kostiumem dostrzegał niezmienny szkielet dominacji. Robert Michels poszedł o krok dalej, formułując swoje słynne żelazne prawo oligarchii. Badając partie socjalistyczne i związki zawodowe, instytucje z założenia najbardziej egalitarne, zauważył, że ich rozwój nieuchronnie prowadzi do koncentracji władzy w rękach przywódców. Aparat organizacyjny, konieczny do sprawnego funkcjonowania, rodzi hierarchię, a ta wzmacnia elitę, która stopniowo uniezależnia się od mas członkowskich. Wniosek Michelsa był druzgocący. Nie tylko państwa, ale nawet partie demokratyczne muszą ulegać oligarchizacji, ponieważ sama logika organizacji wymusza wyłonienie mniejszości rządzącej. To nie jest błąd systemu, to jest system. Teorie Moski i Michelsa ujawniają więc mechanizm, który do dziś odciska piętno na praktyce poliarchii. Formalne instytucje, takie jak wolne wybory czy pluralizm partyjny, tworzą pozory rządów większości, lecz realny proces decyzyjny wciąż opiera się na mniejszości. Gdy Robert Dahl pisał o poliarchii jako ustroju najlepiej łączącym wolność i uczestnictwo, Mosca i Michels przypomnieliby mu, że rzeczywista treść polityki jest wytwarzana przez elitę, a nie przez kotodemos gwiazdka. Czy to oznacza, że demokracja jest złudzeniem? Nie do końca. Jej wartość polega na tym, że otwiera możliwość cyklicznej korekty. Wyborcy mogą zmieniać elity, choć nigdy nie eliminują ich władzy jako takiej. Demokracja poliarchiczna nie likwiduje nierówności politycznych, ale wprowadza mechanizmy kontroli, które utrudniają ich absolutyzację. Krytyka Moski i Michelsa działa więc jak nieustanne ostrzeżenie. Demokracja, jeśli ma zachować swój sens, musi toczyć niekończącą się walkę z własną tendencją do oligarchizacji. Problem ochrony mniejszości w demokracji stanowi jeden z jej najbardziej bolesnych paradoksów. Ustrój, który z definicji ma chronić równość, może z łatwością stać się narzędziem opresji wobec tych, którzy znaleźli się po przegranej stronie arytmetyki wyborczej. Już Alexis de Tocqueville ostrzegał przed widmem tyranii większości. Cała nowożytna filozofia polityczna jest w istocie próbą znalezienia na nią lekarstwa. Dla Johna Stuarta Milla, piszącego w eseju o wolności, wolność jednostki była wartością nadrzędną. Jego słynna zasada krzywdy, stanowiąca, że jedynym usprawiedliwieniem dla ograniczenia swobody jest zapobieżenie szkodzie innych, wyznacza twardą granicę dla władzy większości. W jego myśli wolność stoi ponad demokracją, a nie odwrotnie. 100 lat później John Rawls podszedł do sprawy z innej strony. W pracy Teoria Sprawiedliwości zaproponował eksperyment myślowy zwany zasłoną niewiedzy. Wyobraźmy sobie, że projektujemy instytucje społeczne, nie wiedząc, jakie miejsce w nich zajmiemy. W takiej sytuacji, twierdzi Rawls, racjonalnie wybralibyśmy zasady, które chroniłyby nas w najgorszym możliwym scenariuszu. Ochrona mniejszości jest tu więc wbudowana w samą architekturę systemu. Robert Dahl sprowadza tę dyskusję na twardy grunt politologii. Dla niego ochrona mniejszości nie jest aksjomatem moralnym, lecz warunkiem stabilności całego systemu. Proponuje więc konkretne bezpieczniki instytucjonalne – federalizm, dwuizbowość parlamentu czy konstytucyjną ochronę praw. Mniejszości muszą mieć pewność, że ich żywotne interesy nie zostaną zdeptane. Jürgen Habermas z kolei przenosi ciężar debaty na poziom komunikacji. W jego wizji demokracji deliberatywnej źródłem legitymacji nie jest wola większości, lecz sam proces dyskursu, w którym każdy może wziąć udział na równych zasadach. Ochrona mniejszości polega tu na gwarancji, że głos każdego zostanie wysłuchany, a decyzje będą owocem siły lepszego argumentu, a nie siły liczebnej. Skuteczna ochrona mniejszości wymaga połączenia wszystkich tych spojrzeń. Potrzebny jest moralny fundament wolności jednostki, sprawiedliwy szkielet instytucjonalny, pragmatyczne bezpieczniki stabilizujące system oraz ożywiająca to wszystko kultura dialogu. Demokracja staje się więc polem nieustannej walki. Czy w tym niekończącym się procesie okaże się wiecznym projektem w budowie, czy też utopią? A może właśnie w tej nieustannej transformacji, w gotowości do adaptacji i redefinicji, tkwi jej prawdziwa siła i nadzieja na przetrwanie?